Mieliśmy gadać dużo o premierze Switcha 2, która odbyła się 5 czerwca, 5 czerwca w Polsce i na świecie. I co się okazuje? No, że u nas było bez fajerwerków. Kacper, bądźmy szczerzy, jak przeglądałeś swoje sociale, jak to wyglądało? Bo u mnie było bardzo skromnie.
No, coś w tym jest i zwłaszcza, że no, były te nocne premiery, tak?
No, ale właśnie
to zawsze,
tak,
ale jakoś
wiesz
cicho.
Co, ja jestem trochę, może nie, że zawiedziony, ale nocne premiery były tylko chyba w Warszawie i chyba jedna w Krakowie, coś takiego i reszta nic. A pamiętam, że przy dużych konsolach konkurencji bywało naprawdę, w Szczecinie mieliśmy na przykład nocne premiery, tutaj tego nie było. No ale myślę, z tymi premierami okazuje się, że sprzętu chyba trochę zabrakło i u nas w Polsce to przeszło trochę bez echa. Za to najlepszą historię, jaką słyszałem, to co zrobił amerykański GameStop, sklep, to jest hit. Switch, wielu użytkowników zwracało uwagę na to, że Switch 2 jest źle zapakowany, że jest za mało zabezpieczony przed zniszczeniem ewentualnym z zewnątrz, że konsola jest ekranem na zewnątrz pakowana. No i tutaj tkwi właśnie ten szczegół, bo w sklepie GameStop ktoś stwierdził, że warto do opakowań na stałe przytwierdzić metkę z ceną, z kodem kreskowym i tak dalej.
I to by nie było złym pomysłem, gdyby nie metoda.
No tak, bo jednak zszywaczem to robili, no i okazało się, że zszywacze były te długie zszywacze i użytkownicy kupili sobie konsolę, w domu sobie otwierają konsolę, wyciągają, mówią tak, będziemy grali, a tam ekran przybity zszywką. I konsola jest niesprawna i jest do wymiany, więc ogólnie no bardzo słabo to wypadło. W tym wypadku oczywiście GameStop już powiedział, że wszystko wymieni, no ale
niesmak pozostał.
Tak, i ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, u mnie przeszło to troszeczkę przez echa, jeśli już to się pojawia Mario Kart World u moich znajomych, bo wszyscy tę grę, prawdopodobnie dlatego, że kupili ten zestaw, bo no ta gra była wtedy tańsza, kiedy kupujesz konsolę z grą. Standardowe wyścigi Mario Kart, które wyglądają podobno genialnie, działają genialnie, jest naprawdę, jest fantastyczna ta,
no ale my jeszcze łap na sprzęcie nie położyliśmy,
nie,
więc jeszcze
u nas to może jeszcze chwilę potrwać. I jeszcze tytułem tego wstępu a propos Switcha 2, który przypomnę mi o premierę dopiero co, ktoś mi zadał pytanie, ile polskich gier wyjdzie na Switcha 2. I wyszła już jedna, czyli Cyberpunk 2077 Ultimate Edition i to jest wersja, zarówno podstawowa wersja gry, jak i wszystkie uaktualnienia oraz DLC, to Widmo Wolności, które jest swoją drogą fantastyczne. I tą grę możecie kupić także w pudełku i co ciekawe, bo tam z Switchem 2 różne są przeboje, ta gra jest w całości umieszczona na karcie, więc nie trzeba niczego pobierać z internetu i tak dalej. Są jeszcze inne gry, chyba 3 czy 4 zapowiedziane, takie może nie największe hity, ale mniejsze. No i chyba 4 czy 5 symulatorów od spółek giełdowych, ale to bym podchodził z dużą rezerwą, bo oni uwielbiają zapowiadać dużo, a później co do czego przychodzi i te gry nie wychodzą, bo to jest według zasady, jak wyjdzie na peceta i się sprzeda, to robimy konsolę. Jak się nie sprzeda, to zapominamy o tym tytule, więc te zapowiedzi, że tak powiem, cudzysłów i do szuflady, ale kwestia jest podstawowa taka. Twórcy gier, także w Polsce, jak byliśmy na Digital Dragon z Kacprem w Krakowie, to pytaliśmy się twórców, czy mają devkity. To są takie urządzenia.
No w dużym skrócie, narzędzia, które pozwalają tworzyć program na dany sprzęt.
No tak, sprawdzić, czy te gry działają, bo tworzysz na PC-cie, ale później możesz te gry odpalić tworzone na Switcha 2, możesz odpalić na Switchu 2 właśnie devkicie, czy takim, no to jest bardziej urządzenie tak jakby do sprawdzenia, czy wersje tej gry, którą tworzysz właśnie, czy działają. To jest dla programistów, one nie są dostępne w sprzedaży, no chyba, że kolekcjonerskie sprzed wielu lat. No i okazuje się, że polskie studia, mało kto dostał te Switche 2. Podejrzewam, że tam właśnie CD Projekt, który zrobił Cyberpunka, może 11-Bit Studios,
może jakiś
dostał
Techland.
Techland, Bluebird Team, ale ci średni i mali, nikt kompletnie nie miał devkita, a bez tego nie są w stanie robić gier. Oczywiście jak te devkity mi Nintendo wyprodukuje, dostarczy, zgodzi się na to, żeby dane studio dostało, no to tych gier będzie więcej, bo przypomnę, że na Switcha tych gier jest chyba z kilkaset. Oczywiście niektóre wartości takie shovelware tak zwane, czyli gry, które nigdy nie powinny się ukazać, ale są też duże tytuły, lepsze. Jest tego naprawdę sporo, więc to jest kwestia, podejrzewam, czasu, aż te dewkity dotrą do twórców. Oni będą ulepszać te swoje gry ze Switcha, bo to kwestia jest ulepszenia, a nie stworzenia od nowa. No a za jakiś czas oczywiście będziemy dostawać gry stricte dedykowane dla Switcha 2, no bo wiadomo, że po jakimś czasie zawsze odchodzi się od starej generacji.
Ale taka dygresja, bo mówisz o tym ulepszaniu, a to na sprawę, ile da się ulepszyć grę ze Switcha, bo tam jednak pamiętaj, że mamy mniejszy ekran i tak dalej, a nawet patrząc na PS4 i PS5, takie gry wychodziły, no i nie trzeba było na nie czekać dość wiele.
Tak, tylko wiesz co, bo to teraz też dużo ułatwia, są narzędzia, które ułatwiają portowanie, ułatwiają ulepszanie tych gier. I pamiętajmy też, że najczęściej gry powstają w bardzo dobrej jakości, a później są tak zwane downgrade, czyli pogarszane, cudzysłów, bo one i tak większość wygląda świetnie, pogarszane, żeby po prostu spełniły wymagania danego sprzętu, bo konsole, pamiętajmy, mają zamkniętą architekturę, tam nie możesz dołożyć RAMu, pamięci, czegokolwiek, tak?
No i teraz pytanie, czy na ile te grafiki trzeba pozmieniać, bo na dobrą sprawę nie wierzę, że Switch 2 będzie miał inną architekturę, język oprogramowania i tak dalej, niż Switch 1. To nie jest kasus PS3.
Tak, tam... nie, tu wszystko będzie ok, tylko no. Tutaj jest inny problem, że na przykład kontrolery, które są przy Switchu 2, mają nowe możliwości, czyli typu myszka, może być jak myszka, więc to trzeba by było ewentualnie zaimplementować.
Albo to olać.
Do gro. Albo to olać, jeśli nie jest potrzebne, nie? No ale to jest, mówię, kwestia czasu, tych gier na pewno się pojawi, no bo pojawienie się na nowej konsoli dla studia to jest okazja na to, że będzie dobra sprzedaż, bo konkurencja na samym początku, jak wiemy, jest bardzo, bardzo mała. Dobra, no. Zostawmy tego Switcha 2, jak kiedyś,
właśnie, bo
kiedyś
teraz
dostaniemy
też...
swój, to wtedy wrócimy do tematu.
Będzie temat polskich studiów, ponieważ było w jednostkach metrycznych, można określić to dużo, jeżeli chodzi o różne pokazy, różne, nie wiem jak to nazwać,
no
konferencje.
Tak, mieliśmy taki kilkudniowy maraton. My to się zawsze śmiejemy, że to jest post E3. Kiedyś były targi E3, one upadły i od tego czasu wszyscy przenieśli się do internetu. Oczywiście są wydarzenia, które są stacjonarnie pokazywane, tam jest mała publiczność i to jest wszystko transmitowane w internecie. No, ale jest taka seria różnych imprez. Zaczęło się od State of Play Sony, no a później to już poszło naprawdę szeroko, bo było Summer Game Fest, Future Game Show, Folsom Direct, IGN Live, Xbox Game Showcase
PC
i PC
Game Show.
Gaming Show, więc tych imprez było kilka, no i tam jest zawsze multum gier.
I my mieliśmy plan pogadać o najciekawszych pozycjach.
Z większości konferencji.
Tak, ale... problem jest taki, że tak obrodziło, że myślę, że nie mielibyśmy...
No kilka godzin byśmy musieli o tym rozmawiać. Jest
a tego byście
wiele.
Nie chcieli, więc stwierdziliśmy...
Znaczy inaczej, powiemy wam tak. My te najlepsze tytuły mamy wynotowane i oczywiście jak będzie coś o nich wiadomo więcej, jak będą już można je ograć, to my o nich będziemy na pewno mówić.
Tak, to będzie. To tylko zawsze. Po prostu do zbiorówki stwierdziliśmy, że pójdziemy w to, co... te gry sylują najbardziej, czyli powiemy o tym, co dobre, bo nasze.
Tak, bo polskie. Stwierdziliśmy, że skupimy się na polskich grach. Przyznam wprost, że w minionych latach było tak, że tych gier polskich było na tych konferencjach naprawdę dużo, po kilkadziesiąt, i to nie mówię o 30, tylko na przykład o 60. Naprawdę liczby były kosmiczne. Teraz jest trochę mniej, ale są jakościowe i my sobie wynotowaliśmy te tytuły. Nie będziemy mówić, na której konferencji jakie pole pojedziemy, po prostu sobie stworzyliśmy listę nieważności, ale listę gier, o których musimy
na
wspomnieć.
Na dobrą sprawę porządek jest losowy trochę, więc tam postartowaliśmy to konferencjami, ale to tak jak mówię, się będziemy tam wspomnieć, czy to jest za bardzo dobra, do meritum, bo czas nas goni. I zaczynamy chyba, co myślę, od największego walnięcia tej konferencji, jeśli chodzi o polskie gry, Dying Light The Beast.
No, Dying Light The Beast to jest dla mnie jakiś taki fenomen. Śmieszna sprawa. Dlaczego?
Bo to miało być DLC.
Tak, to miał być dodatek do drugiego Dying Lighta, tak? Become Human. I on się rozrastał. On się rozrastał, 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 aż w końcu ktoś w studiu doszedł do wniosku, że słuchajcie, to jest tak duże, że rozbudujmy to jeszcze i wydajmy to jako tak zwany standalone, czyli samodzielna gra. To nie jest dodatek, nie potrzebujecie do tego gry właściwej, czyli Dying Light 2, tylko po prostu możecie sobie kupić Dying Light The Beast i grać oddzielnie, bez posiadania.
Jakby to szeregować? To będzie takie Dying Light 2,5, czy to daje, już możemy powiedzieć trójka, bo to...
Nie, to trójka to no nie jest, bo ona korzysta, w pełni korzysta z tego, co...
Co jest w dwójce, wiadomo.
Tak, co było przygotowane w dwójce.
No bo na początku miało być, że to DLC, no to wiadomo, że tam korzysta z tych asetów. Ale no co, na dobrą sprawę, no nazwali to spin-offem, ale bohaterem jest znany z pierwszej części Kyle Crane, więc...
Tak, no bo spin-off, czyli taka poboczna historia, która dzieje się obok tej głównej fabuły. No mówię, oni chcieli to wrzucić do dwójki, zrobili osobno. I teraz najważniejsze to jest to, że ten samodzielny dodatek do sprzedaży trafi 22 sierpnia 2025 roku. I Techland, który odpowiada za tę grę, opublikował taki fajny, ja lubię takie materiały, 30 minut gameplay. I oczywiście tam wiadomo, że osoba, która to grała, która to nagrała, tą ścieżkę przećwiczyła dziesiątki razy, więc tam wiele rzeczy omija. W momencie, kiedy mówi o zbieraniu różnego rodzaju zasobów, to jest akurat jak podchodzi i zbiera zasoby. Dużo biega, jest masa parkouru, oczywiście skoki, wspinanie.
Jak dodaję glide.
Tak. No i są te zombiaki. I najbardziej moja ulubiona część z Dying Lighta to kop z dwóch nóg, kiedy zombiak stoi na szczycie jakiegoś budynku i możesz patrzeć, jak sobie leci w dół. I ogólnie jest przybliżona ta fabuła, jest powiedziane to, że teraz noc będzie jeszcze trudniejsza, bo w nocy w serii Dying Light jest tak, że w nocy jest trudniej. Jest więcej zombiaków, są bardziej agresywne, wychodzą nowe, których nie było wcześniej, potwory. I tu jest dokładnie to samo. I oczywiście mamy ten otwarty świat, mamy jakąś fabułę, nie będziemy wam zdradzać tego. Jest walka, jest bardzo dużo biegania. No wszyscy, którzy grali kiedykolwiek w Dying Lighta, wiedzą, o co chodzi. Zwłaszcza, że Dying Light sumarycznie sprzedał się tam w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy, więc wśród naszych słuchaczy na pewno jest mnóstwo fanów po prostu tego uniwersum. Więc zostawmy Dying Lighta, na pewno do niego wrócimy w okolicach premiery, czyli pod koniec wakacji. Ja się śmiałem, jak opublikowali datę, że mówię trochę za późno, bo nie będzie kiedy skończyć, bo wakacje, że my wakacje to mamy tylko wtedy, kiedy zaplanujemy, ale no na przykład młode osoby, które jeszcze tam się uczą, studiują, no studenci ewentualnie będą mogli sobie pokończyć.
Ale na dobrą sprawę, to teraz mówimy, że zła data, bo nie wiadomo...
Śmiejemy się.
Tak, ale to wcześniej się śmieliśmy też, że no, nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo kiedy GTA, więc...
Tak, no to było wiadomo, że się wszyscy wstrzymywali, ale tak czy siak Dying Light The Beast na pewno będzie wśród tych najważniejszych tytułów wydanych w tym roku przez polskie studia. Czy będzie kandydatem na grę roku? Tego nie wiem. Ja mam innego faworyta, ale to zostawię dla siebie. Dobra, zostawiamy Dying Light 2, The Beast. I dalej co było?
Mouse PI for Hire. To jest tytuł, o którym mówiliśmy już kiedyś w programie, pamiętam. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to jest gra na motywach z Myszki Miki.
Disneya,
gdzie, tak. Disneya, gdzie... wcielamy się właśnie w postać, nie wiem, czy to będzie postać Myszki Miki per se, czy jakąś tam w uniwersum, które dotykały nam twórcy, i to jest FPS.
Tak, to jest strzelanina, z tym, że tu już kiedyś o tym mówiłeś, bo tam minęło chyba 20, nie, ile tam lat minęło? Kilkadziesiąt lat minęło tego i ta licencja wygasła.
Przeszła do domeny publicznej.
Tak, i teraz każdy, kto chce stworzyć na przykład grę z Myszką Miki, może, nie musi się pytać Disneya i płacić mu walizek zielonych dolarów, może go wykorzystać. No i nasze polskie studio Fumi Games stwierdziło, że to my robimy strzelankę FPP, utrzymane w stylu takich czarno-białych kreskówek. To mi się strasznie podoba z początku XX wieku.
Gra wygląda wybitnie na trailerach, więc ja czekam.
No i jesteśmy myszą detektywem, walczymy z przestępcami, którzy się oczywiście panoszą w skorumpowanym mieście. Tak, to jest stricte strzelanina, wygląda super. Jest, ma taki kreskówkowy, stary, staroszkolny klimat przerysowany. Premiera ma być w tym roku, na 100% będziemy ją ogrywali.
Nie, więc... wygląda to świetnie i coś, jak, czego nie można pominąć, więc wyczekujcie takiej gimnastyki.
Zwłaszcza, że ona mówi, ona jest taka czarno-biała, trochę szara, tak
trochę
jakbyście...
Trochę noir, trochę lata międzywojenne.
No bo to jest tak, jakbyś sobie włączył
trochę Roaring Twenties.
Bajkę Myszki Miki sprzed kilkudziesięciu lat, tak jak wtedy wyglądała.
Tylko biegasz z pukawką.
Tak, to się zgadza. Co tam dalej było?
Dave X Jones, to jest od twórców Blacktaila.
Tak, i to jest w ogóle gra, bo twórcy Blacktaila, czyli Studio The Parasite, oni... Ja jestem w Blacktailu zakochany. Ja recenzowałem, dałem bardzo wysoką ocenę i bardzo podobało mi się cały koncept graficzny tego świata, który tam zrobili. Naprawdę graficznie, nie że ta gra była ostra jak żyleta, ale była taka trochę fantazy, taka naprawdę świetnie wykonana. Ja byłem zachwycony i się okazało, że teraz zapowiedzieli właśnie nową grę, która też czerpie klimatem i wyglądem właśnie z takich rzeczy fantazy, ale tutaj mamy podwodną walkę.
Znaczy, no, nie przytaczając całej fabuły, tak hasłowo mówiąc, przejmujemy kontrolę nad bezgłowym ciałem kapitana Jonesa i jego lewitującą czaszką imieniem Davy. Więc no, będzie piracko, będą szanty.
Tak, będzie dużo strzelania, walki z dziwnymi w ogóle, z dziwnymi potworami. Bardzo fajnie to wygląda, bo to jest, tak jak powiedziałeś, strzelanka FPP. Tam będzie szukanie zemsty na czarnobrodym, to jest fabuła, ale został tylko trailer zaprezentowany, wygląda, sam trailer wygląda świetnie, oni mają u mnie bardzo duży kredyt zaufania, niestety na razie ta gra zmierza tylko na pecety, wydaje mi się, że chyba tylko na pecety, ale co gorsza w przyszłym roku, ale i tak będziemy mieli w co grać, więc na spokojnie czekamy. Dalej było co? Don't Wake the Beast.
Tak, Rogal, skradanka, łowca skarbów,
lubię to
klopy.
Rogal.
No, co można powiedzieć o tym jeszcze? No, to, chodzimy, kradniemy, penetrujemy lochy. No cóż, dobre po polskie. Losowo generowane lochy, potężne bestie. Wiadomo, jak w roguelike'ach. Przy śmierci się cofamy, ale progres zachowujemy poniekąd. Już roguelike'i tłumaczyliśmy tutaj kilkukrotnie, więc to sobie...
To jest na zasadzie powtarzacie milion razy, giniecie i próbujecie ponownie i tak dalej, i tak dalej. A, i to jest to studio, co zrobiło Flooded, taką grę, pamiętasz? Flooded.
Tak, ja to robiłem,
no,
tak.
No, więc oni fajne gierki robią i to jest ich nowa produkcja. Do niej na pewno będziemy wracać, bo to jest takie połączenie troszeczkę bajki. No, dosłownie bajki, gdzie postać taka bajkowa z groźnymi bestiami, tam jest mnóstwo, w ogóle fajna sprawa, bo tam jest mnóstwo pułapek. Tam giniesz na każdym kroku, musisz się uczyć, szukać skarbów. Fajna gra, będziemy do niej wracać, tylko że tam, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba nie ma daty premiery.
Teraz gra, na której tytuł zaraz zaczniesz tutaj świrować, bo ja wiem, jak ty reagujesz na ten tytuł.
Oj tam.
Holstein.
Oj tak.
Mówiłem.
Nie, no chodzi o to, Sonka Games zapowiedziała, to jest, jakbym to, to jest gra osadzona w Polsce, tak? Miasteczko z lat 90. ubiegłego wieku. Jest miasto, które zostało opanowane przez jakąś taką dziwną zarazę. No i pojawia się, to jest w ogóle miejscowość Jeziorne Kolonia. I tam pojawia się nasz bohater i okazuje się, że całe to miasteczko jest właśnie takie tajemnicza, naturalna katastrofa. Są ulice zalane ożywioną mazią. I ta gra kupiła serca nie tylko moje i graczy, ale wieloma różnymi elementami. Przede wszystkim to, że jest zmienne widzenie, czyli możemy sterować postacią zarówno w rzucie izometrycznym, gdzie widzimy ją z odległości, z jakiego skosa, z góry, a możemy też z oczu. I na przykład to się przydaje przy walce, kiedy ktoś nas atakuje i wtedy wyciągamy sobie broń i strzelamy, ale okazuje się, że nie tylko w tym momencie, bo także na przykład kiedy będziemy wchodzić na jakieś budynki. Jest bardzo rozbudowana z tego, co wygląda. Teraz w ogóle nowe demo, kolejne, chyba czwarte wylądowało na Steamie. Strasznie podoba mi się to, że Sonka Games postawiła na to, że muzyka jest w tej grze polska, że są polscy lektorzy i w trailerach, które są publikowane na zachodzie, mamy język polski.
Polska górą.
Tak, oczywiście są napisy po angielsku, ale jest język polski. To jest coś niesamowitego, bardzo rzadko spotykanego, ale oni prawdopodobnie, podejrzewam, że albo postawili na to, żeby ten klimat polskości był, albo za jakiś czas może zainwestują pieniądze, wynajmą lektorów, którzy językiem angielskim się posługują i przełożą to wszystko na język angielski. Ale tam jest mnóstwo takich smaczków typowo polskich, odniesień do polskiej popkultury. Ja jestem zachwycony. Ja w tą grę na pewno będę grać. Ciągle dostaję pytanie, zresztą Rafał z tego studia, szef, pytał się mnie, czy w demo ogrywałem. Mówię, że w demo nie ogrywam, zwłaszcza tych gier, które bardzo chcę zagrać. Poczekam, aż skończy. Ta gra w teorii niby miała jakiś czas temu, to nie było oficjalnie powiedziane, wyjść w tym roku, ale już wiemy, że na pewno nie wyjdzie w tym roku, raczej w przyszłym trafi na pecety i konsole. No i tak jak mówię, pixelartowa grafika, niesamowity taki ponury klimat, to miasto, mnóstwo lokacji, jakieś atrakcje, różnego rodzaju rzeczy, które można tam robić, wspinać się, biegać, skradać, szukać. Samochodem można jeździć, to w widoku z oczu. Naprawdę wygląda to super, widać, że tam jest mnóstwo pracy włożonej. No oczywiście liczymy na to, że to się sprzeda, tak? No bo gry robią no tak, po to, żeby się sprzedało.
Panie Rafale, jeżeli pan nas słucha, czekamy jak na urlop.
Tak. Kolejna rzecz, tylko warto tylko wspomnieć, bo House Flipper 2, to ja nawet recenzowałem, też dałem bardzo wysoką cenę. Jak kiedyś nie lubiłem symulatorów, tak teraz niektóre lubię i House Flipper 2 jest na absolutnym topie.
Musicie mi uwierzyć, że uwielbię ostatnio symulatory, a zwłaszcza o nim gadać, więc...
No i tutaj mamy symulator remontowania domów, świetnie wykonany. Zresztą już jakiś czas temu chyba wspominałem, że pochwalili się, że cała seria House Flipper sprzedała się w 7 milionach kopii, co jest naprawdę genialnym wynikiem jak na rynek polski i bardzo, bardzo, bardzo dobry jak na rynek światowy. No i teraz po prostu ogłosili, że wychodzi nowy dodatek Scooby-Doo, ten właśnie pies bojący się wszystkiego. No a House Flipper znany jest z tego, że tam dodatków zawsze dużo wychodziło, bo one się sprzedawały, gracze je chcieli. I czekamy też na remaster pierwszej części House Flippera, który będzie zawierał wszystkie dotychczas wydane dodatki, więc ta gra będzie po prostu tak gigantyczna, że się w głowie nie mieści. No ale jak ktoś nie grał, ja grałem, ale podejrzewam, że też sprawdzę. Więc tutaj tylko zapowiedzieli dodatek, więc nie ma co się na nim skupiać. Później mamy grę, która... No i ona miała wyjść chyba 2 lata temu, jakoś tak. Studio Pixelated Milk, Sacrifier. To jest JRPG, czyli podobno tak się nie powinno mówić. To jest japońskie RPG, ale ta japońskość wynika z tego, że jak jest ukazana grafika. Te japońskie stare gry RPG to były pixelartowe, widziane z boku, ci bohaterowie byli mali, światy rozbudowane, fajnie wyglądające, ale to było płaskie. I tutaj jest połączenie 2D i 3D, takie 2,5D, czyli część tych lokacji ma taką głębię. Jest mnóstwo kolorów, to jest specjalna technologia do tworzenia takich gier. Wygląda to po prostu bajecznie. Naprawdę jestem tak zachwycony tą grą, że się w głowie nie mieści. Oni jeszcze jej nie wydali, bo ona w 2026, jeśli nie pamięć nie myli, ma wyjść na wszystkie konsole i na peceta, ale oni już chyba z rok temu ogłosili, że będzie wersja pudełkowa. Podpisali z Limited Run Games umowę, więc to też o czymś świadczy, że...
Świadczy o tym, że już stoisz w blokach, żeby kupić.
Tak, i to będzie gra, która naprawdę, bo fanów JRPG-ów tego typu staroszkolnych, ale w nowoczesnej oprawie jest na świecie naprawdę wielu. I to oni poszli w tym kierunku. Wygląda to fajnie. No kwestia oczywiście klasycznie, czy się sprzeda. Nie pamiętam tylko, co tam było dokładnie z fabułą. Czy ty coś pamiętasz?
Jakieś dwa fantastyczne światy, no i poznajemy bohaterów, tam pewnie wiesz, stawiamy czoła wyzwaniu.
No to wiadomo, to jest kwestia też taka, że to studio stworzyło już kiedyś JRPG Regalię, później poszli w grę strategiczną Warsaw, a teraz z powrotem wrócili do tego, co się może czują po prostu w tym najlepiej zobaczymy, ale to mówię, to jest pixelatorowa gra, która jest inspirowana tymi tytułami z lat 90., więc będzie naprawdę świetnie to wyglądało. Będziemy do tego wracać na 100%.
Tak, musimy chyba trochę też przyspieszyć, bo...
A, no tak, co dalej? Hotel Galactic, to jest chyba rozbudowa hotelu, ale w fajnej oprawie.
Tak, wygląda to świetnie, tutaj Studio Ghibli dobrą robotę zrobiło. No, prowadzimy ten hotel, przyjmujemy gości, eksplorujemy też wyspę. To też może być ciekawy aspekt. Zobaczymy, pewnie też będziemy wracać, jak mówimy to przy każdym tutaj tytule chyba.
Ja nie wiem, czy ta gra nie dostała daty premiery. To śmieszne, chyba właśnie dzisiaj dostałem maila i nie spojrzałem. Więc jak będziemy wiedzieć, to wam damy. Kolejna gra.
Step in... Outside the Blocks, czyli mamy co? Sandboxa, gdzie budujemy taka, myślę, gra relaksacyjna. To
już
myślę,
mi się podoba.
Właśnie miałem mówić, że zobaczyłem to, pomyślałem, o król. Kolejne dwa tygodnie w redakcji wiemy, o czym będzie gadał.
Najlepsze to jest to, że to jest swoją grę dopiero zapowiedzieli, ja nie widziałem trailera, nic, więc nie mam zielonego pojęcia, o czym mówić. To jest jedyna gra, której nie kojarzę ze wszystkich.
To musisz sobie obejrzeć trailer, bo to na zasadzie masz kawałek ziemi, budujesz sobie domki, budujesz sobie wszystko, co chcesz i myślę,
a to takie gry już wychodziły relaksacyjne. Część jest nawet zautomatyzowana, gdzie po prostu zaznaczasz, co byś chciał mniej więcej, co tu będzie, a gra ci proponuje.
A gdzie tu jest relaks?
No tak sobie budujesz, siedzisz sobie
no, ale
budujesz.
No to sobie budujesz, ale bez automatyzmu.
Jest gra, tytułu teraz nie pomnę, która sprzeda się w kilkuset tysiącach egzemplarzy i jest właśnie takim w pełni zautomatyzowanym budowaniem domów wiosek. Naprawdę gracz tam ma mało do roboty, może szczegóły później dorzucić i to się tworzy samo de facto. I się dość świetnie sprzedało, więc nie, to nie jest może dla nas, ale odbiorców jest mnóstwo. Dalej, co było jeszcze? Trackful,
tak.
To jest gra, w której musimy przewieźć coś z punktu A do B i wszystko nam przeszkadza. Brzmi trochę banalnie, ale wygląda fajnie, bo ten rzut izometryczny, samochodzikiem sobie jedziemy. Widziałem w którymś trailerze, że jakieś wielkie coś nas goniło, jakiś pojazd. Więc będzie tam pewnie zarówno relaksująca jazda, jak i ucieczki. Nie wiem, czy co więcej ta gra będzie oferowała, ale wygląda świetnie. Ja na pewno już ją zapisałem na liście gier, które chciałem ograć. Chyba, że ty coś wiesz więcej, o czym to jest.
Znaczy, z tego, co się doczytałem, tam w fabule jest na razie to tak opisane, że tak powiem, jak to teraz określić? Nie, że nieprecyzyjnie, ale tajemniczo. O, to jest to słowo. Ma być jakiś, że prastary las obserwuje nasz każdy krok.
O jest. Tak czy siak na pewno do tego tytułu wrócimy, bo mówię, mi się graficznie podobało. Tak, no i na sam koniec mamy dwa tytuły, które...
No to jeszcze nie jest sam koniec, bo mamy cztery tytuły.
A, bo jeszcze było PC Gaming Show, masz rację.
Tak, ale zaczniemy od brawa państwo z Bluebera, Chronos The New Dawn.
O tak, Jezu, jak ta gra wygląda. I to było na pokazie Xboxa. Xbox w ogóle ostatnio bardzo dba o polskie tytuły, prawie zawsze są jakieś na ich pokazach. I tu mamy grę, w której mamy alternatywny czas, przenosimy się w tym czasie i trafiamy do świata, który jest opanowany. Jest mrocznie, jest groźno, groźnie i tam mnie jedno hasło rozwaliło, że nie pozwól im się łączyć. Ja się zastanawiam, o co chodzi? No i bohater naprawia sobie ścieżkę, idzie dalej, wyskakuje jakiś potwór. Taki potwór z tych takich, co bez pieluchy nie podchodź. I sterujący postacią załatwił tego potwora, po czym podchodzi drugi potwór i zaczął wchłaniać tego pierwszego i stał się jeszcze większy. Uo. I gra wygląda obłędnie, jest w ogóle osadzana w Krakowie i chyba nie wiem, czy też nie w Warszawie, ale w Krakowie na pewno. Bluber dba o to. I to się im no trzeba im za to podziękować i naprawdę, ta gra ma wyjść w tym roku. Ja nie lubię horrorów, ale ja bardzo chcę to zagrać.
Ja właśnie tak myślałem, bo tak obejrzałem te trailer, co patrzę teraz, co oni myślą, a to do Jarka pewnie, ale myślę, że chyba kupisz te brązowe spodnie i będziesz to ogrywał.
Tak, bo naprawdę, ta gra, przede wszystkim mam bardzo duże zaufanie do Bluebera, bo w ostatnich latach wypuścili mnóstwo świetnych gier.
Oni ostatnio są na
potrafią fajnie dowozić, czekaj, bo tu mam ściągę i teraz tak, The Chronos, The New Dawn. Tu wcielimy się w ogóle w podróżnika, to jest podstawa i w ogóle po tym najnowszym trailerze wiemy, że będziemy odnajdywać innych podróżników, ale w trailerze był, że był martwy. Więc nie wiem, czy to będzie na zasadzie, że jesteś kolejnym, czy po prostu będziesz powtarzać to, bo to też tak może być, nie? Że jesteś tą samą osobą. No i on przemierza jałowe pustkowia przyszłości. No i oczywiście tam go atakują istoty różnego rodzaju, bo on szuka wyrw czasoprzestrzennych prowadzących do Polski z lat 80. XX wieku.
W Nowej Hucie nikt nie usłyszy twojego krzyku.
Tak, bardzo fajnie. Mówię, gra wygląda fantastycznie, zapowiada się super, a Bluber jako że ostatnimi twoimi tytułami udowodnił, że potrafi, więc na to czekamy.
Teraz po raz kolejny przenosimy się w czasie, ale też do Polski, ale tym razem do połowy XIV wieku i tym razem nie do Krakowa, a w Karpaty. The Blood of Dawnwalker.
A to jest gra, studia chyba Rebelwolves, jeśli mnie pamięć nie myli, na 100%. Ona ma wyjść w przyszłym roku, to jest ich debiutancki tytuł, ale pozyskali tam dużo pieniążków, więc widać, że tam jest dużo miłości. Na razie de facto no, tego dostajemy fajne obrazki, Był chyba fragment gameplayu, jeśli mnie pamięć nie myli. No ale do premiery jeszcze daleko, tematy wampirów, wysysania krwi. Wygląda to jak średniowiecze. To jest w ogóle dark fantasy.
Znaczy średniowiecze to jest, bo to jest połowa XIV wieku.
A tak, no i w ogóle w Karpatach nie się dzieje, więc ogólnie bardzo ciekawie to się zapowiada.
Widzisz, i tak nie słuchasz.
I reżyser Wiedźmina 3, mnie pamięć nie myli, to za to odpowiada. Więc gra się zapowiada naprawdę ciekawie. Będziemy na 100% ją omawiać i recenzować, więc o tym możecie być spokojni.
Tak, jeżeli mówimy o grach, które na pewno będziemy recenzować, to na dniach u nas w programie The Alters, czyli gra, o której tutaj rozpływaliśmy się już wiele razy.
No to jest w ogóle gra, która, pamiętam, zaskoczyła mnie koncepcją, bo jesteśmy, on się nazywa Jan Dolski, jesteśmy bohaterem, który jest katastrofa kosmiczna i on ląduje ze swoim pojazdem na planecie, jest sam. No i żeby przetrwać, żeby odbudować statek, wyżywić się, zdobyć potrzebne zasoby do naprawy tego statku, musi się klonować. Ale klonuje się w taki sposób, że może wpływać na to, pośrednio oczywiście, kim ten klon będzie.
Czyli możesz coś zrobić, Jana Dolskiego, nie wiem, strzelam, rolnika.
On się Dolski nazywa, tak? Pamiętasz?
Jestem prawie pewny, ale...
Dobra, bo chodzi...
Dobra, możemy mieć bohatera murarza, możemy mieć bohatera rolnika, możemy mieć bohatera, nie wiem, socjologa.
Tak, ale pamiętajmy, że to nie tylko te plusy, że będą coś potrafili, ale każdy człowiek ma jakieś minusy. I ci bohaterowie też mogą mieć swoje minusy. Będziemy musieli wychodzić ze statku na zewnątrz, szukać różnego rodzaju zasobów. No a statek będziemy musieli rozbudowywać i naprawiać, żeby finalnie prawdopodobnie chodzi o to, żeby opuścić tę planetę. No ale tam wiesz, i wybory moralne, bo na przykład jak ci zacznie brakować jedzenia, a mechanik już ci się na przykład przez najbliższy rok nie przyda, to co wtedy? No właśnie.
Cóż, recenzja będzie pewnie za 2-3 tygodnie.
Eleven Beat Studios jest znane z tego, że robią gry z bardzo ciężkimi wyborami, bo mamy tutaj This War of Mine, gdzie
chyba nie było cięższego wyboru.
Tak, i Frostpunk, więc naprawdę oni na to stawiają i te gry to jest ich siłą, choć też oczywiście wyglądają. I ostatnia gra
Lost Rift.
A, to był People Can Fly, zapowiedziało po latach takich perturbacji to studio naprawdę ma straszne. Oni co prawda mają w tej chwili, oni robią dwa projekty, jeden dla Microsoftu, drugi dla... Czekaj, jeden dla Microsoftu, to się okazało, że to pomagają przy Gears of War. Jeden robią dla Sony, nie ujawniony jeszcze, i jeden chyba dla Kraftona, jeśli mnie pamięć nie myli. Robią też, nie został ujawniony, ale w końcu ogłosili swoją grę Lost Rift i jest to taki survival. Co tu mówię? No co o survivalu można powiedzieć? No próbujesz przetrwać, zbierasz zasoby i nie dać się...
Każdy kiedyś grał w survival.
Tak, nie dać się zabić. Jestem zaskoczony, bo mówiłem ostatnio o tym komuś, że oni odpowiadają też za markę Painkiller. Nie? I dziwię się, że oni tego Painkillera nie zrobili, tylko to zrobił Unshard Studios teraz. Najnowszą wersję, w sensie ulepszoną.
No gadaliśmy o tym na Dragonsa.
Tak, to jest reboot de facto serii, więc zaskoczyło mnie to. Więc tych gier było kilkanaście, jak słyszeliście. Większość, myślę, że z nich będziemy recenzować w Giermaszu, oczywiście w niedalekiej i w dalekiej przyszłości, więc do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy. A teraz co? Recenzja.